Przede wszystkim rzuca się w oczy światło. Wszędzie światło. Wszędzie jasno. Wszędzie słońce. Jeszcze wczoraj ociekający deszczem jesienny Londyn, ociekający deszczem samolot, zimny wiatr i ciemność, a tu od rana całe lotnisko w słońcu, my wszyscy w słońcu. Samolot gwałtownie wyrywa nas ze śniegu i mrozu i jeszcze tego samego dnia rzuca w rozpaloną otchłań tropiku. Nagle ledwie przetarliśmy oczy, jesteśmy wewnątrz wilgotnego piekła. Od razu zaczynamy się pocić. Jeżeli przylecieliśmy z Europy zimą, zrzucamy palta, zdejmujemy swetry, to pierwszy gest inicjacji nas, ludzi północy, po przybyciu do Afryki. Tymi słowami Ryszard Kapuściński, najwybitniejszy polski reporter, rozpoczynał swoją książkę, otwiera swoją książkę Heban, książkę, w której opisuje Afrykę, a rozpoczyna tę książkę od opisu przylotu do Gany, do Afryki w 1958 roku. To była jego pierwsza podróż do Afryki. Wtedy jeszcze nie wiedział, że w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat będzie w tym kraju wielokrotnie, że będzie świadkiem wielu rewolucji, wielu zmian, wielu rzeczy, które będą działy się w tym kraju. Ale tego dnia była to dla niego prawdziwa podróż w nieznane. Tak często też zaczyna się przygoda życia. A zanim to się stanie, wielu z nas po prostu o niej marzy. Marzy o swojej podróży w nieznane. Już jako małe dzieci wyciągamy mapy i za pomocą palca oraz ruchem wyobraźni podróżujemy do tych dalekich miejsc, których nigdy nie widzieliśmy i przemierzamy tajemnicze szlaki dalekich kontynentów. Później z zapartym tchem oglądamy filmy, w których odważni bohaterowie stawiają czoła wyzwaniom w odległych krajach, szukając skarbów. Kiedy dorastamy, możemy kupić sobie bilet lotniczy. Wtedy czasami kupujemy właśnie taki bilet, żeby odwiedzić kraje i miejsca, o których marzyliśmy, żeby chociaż w ten sposób uratować to, co nam jeszcze z tych dziecięcych marzeń pozostało. Bo kto z nas nie marzył o podróży w nieznane? W takiej podróży może wydarzyć się dosłownie wszystko. A zwłaszcza to, czego się zupełnie nie spodziewaliśmy. Poznajemy ludzi, których nie moglibyśmy poznać, inaczej nie mielibyśmy okazji poznać. Smakujemy potrawy, o których istnieniu nawet nie mieliśmy pojęcia i nie mieliśmy pojęcia, że coś może smakować właśnie w taki sposób. Odwiedzamy miejsca, które nas zachwycają albo rozczarowują. Każdy nowy dzień to spotkanie z tym, co do tej pory nieznane. I kiedy wracamy z takiej podróży do domu, nic nie jest już takie, jak było kiedyś. Oglądając wiadomości, niechcący wyłapujemy informacje, które do tej pory gdzieś tam przelatywały nam koło ucha. Teraz nagle głośniej nastawiamy radio albo robimy głośniej w telewizorze, ponieważ nagle wiadomości z tego dalekiego kraju, który do tej pory był dla nas nieważny, stają się dla nas bardzo istotne. Rozmawiając z przyjaciółmi, raz po raz wspominamy tamte miejsca, często nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Zamykając oczy do snu, widzimy znów te krajobrazy, które na zawsze już zatrzymały się na kliszy naszej pamięci. Ale podróż w nieznane wcale nie musi być wyprawą na drugi kontynent. Może równie dobrze być spotkaniem z innym człowiekiem, który jest tak inny od nas, że rozmowa z nim to jakby podróż do dalekiego kraju. Prawdziwa wyprawa w nieznane. Tak też często zdarza się, że Pan Bóg w naszym życiu stawia na naszej drodze ludzi, którzy właśnie takimi się wydają, bardzo odlegli, bardzo, bardzo inni w swoich przekonaniach, być może w swojej historii, w swoim pochodzeniu. Rozmowa z nimi to prawdziwa wyprawa w nieznane, która może być nie mniej fascynująca niż podróż na inny kontynent. Tego dnia, kiedy pewien żydowski naśladowca Jezusa, Filip z Jerozolimy, obudził się i usiadł do śniadania, nie spodziewał się pewnie, że za chwilę i on wyruszy w swoją podróż w nieznane, a to spotkanie, które miało się wydarzyć za chwilę, przejdzie do historii i będzie częścią większej historii, którą w tamtym czasie, w tamtym miejscu Bóg pisał przez ludzi takich jak On. Czytamy w Dziejach Apostolskich w 8 rozdziale. Tymczasem anioł Pana przemówił do Filipa tymi słowami. Wstań i idź na południe, na drogę, która biegnie z Jerozolimy do Gazy. Jest to droga pustynna. Filip zatem wstał i poszedł, a właśnie tą drogą podróżował pewien człowiek. Był to Etiopczyk, eunuch, dostojnik etiopskiej królowej Kandake. Zarządzał całym jej skarbem. Przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu. Jechał z powrotem, siedział w swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi, idź, przyłącz się do tego rydwanu. Oto Bóg aranżuje niezwykłe spotkanie dwojga ludzi z odległych sobie światów. Filip, jak powiedziałem, żydowski naśladowca Chrystusa, był częścią wspólnoty w Jerozolimie, która powstała w wyniku nauczania i działalności pierwszych apostołów, uczniów Jezusa. W wyniku prześladowań spora część tego kościoła rozproszyła się. Filip dopiero co niedawno powrócił z Samarii, bo właśnie tam udał się po rozproszeniu. I tam w Samarii, która leżała na północ od Jerozolimy, głosił dobrą nowinę o Jezusie, co wprawiło w zdumienie cały kościół w Jerozolimie, ponieważ Żydzi nie mieli nic wspólnego z Samarytanami. Brzydzili się nimi, patrzyli na nich z dystansem, wręcz patrzyli na nich z góry i uważali ich za dużo gorszych od siebie. Więc sam fakt, że Filip poszedł do Samarytan, zasługuje już na uwagę i na poklask, a to, że opowiedział im dobrą nowinę i że oni to przyjęli, oznaczało dla ludzi w Jerozolimie coś zupełnie tak nowego, że musieli posłać apostołów Piotra i Jana, żeby jeszcze sprawdzili, czy aby na pewno tak się rzeczy mają. W ten sposób Pan Bóg realizował swój plan, który zapowiedział apostołom już po swoim zmartwychwstaniu, a tuż przed swoim wniebowstąpieniu, kiedy powiedział do nich, kiedy Duch Święty stąpi na was, kiedy was wypełni, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii, aż po krańce ziemi. I oni świetnie rozumieli, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, bo to znali. Ale Judei i Samarii było już o krok za daleko. Ale nic nie mogło powstrzymać Boga przed tym, żeby jego plan był realizowany. I właśnie z krańca ziemi przybywa druga postać, drugi bohater tej historii. Z krańca ziemi do Jerozolimy przybył pewien Etiopczyk, dworzanin królewski. Czytamy o nim, że przybył do Jerozolimy, aby pokłonić się Bogu, co już samo w sobie jest dziwne, bo co może mieć wspólnego etiopski eunuch z kraju, w którym praktykuje się wielobóstwo, z żydowskim Bogiem, który twierdzi, że jest jeden i oczekuje tego, że nie będziesz miał cudzych bogów obok mnie. Najwidoczniej człowiek ten musiał być bardzo pobożny. Może nie ortodoksyjnie pobożny, może nie tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, ale musiał mieć jakieś przeczucie Boga, jakąś tęsknotę za Bogiem i być może nawet w takim akcie słyszałem o tym Bogu i Żydów w Jerozolimie, lepiej pójdę i zobaczę, co tam jest, lepiej pójdę i sprawdzę, bo to wydaje się być ciekawe. W tym świecie wielu bogów być może On jest Bogiem, któremu powinienem oddawać cześć. Być może On jest tym, którego lepiej nie pominąć. A tak czy inaczej, niezależnie od motywacji, od jego motywacji, widzimy tego człowieka siedzącego w rydwanie, czytającego zwój z księgą starotestamentowego proroka Izajasza. Trudno o bardziej wyjątkowe spotkanie. Z jednej strony bogaty, etiopski dworzanin z kraju, w którym wiara w wielu bogów jest czymś normalnym. Z drugiej strony prosty, żydowski chłopak, który nie tylko wierzy, że Bóg jest jeden, ale jeszcze żyje w przekonaniu, że ten Bóg przyszedł na świat w osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. A takie spotkanie pewnie nie mogłoby być możliwe. Byłoby po prostu po ludzku niemożliwe, gdyby nie jeden szczegół. Ten szczegół podpowiada nam autor Dziejów Apostolskich, lekarz Łukasz, który dbał jako lekarz, miał zamiłowanie do szczegółów i zarówno jego Ewangelia, jak i historia Dziejów Apostolskich pełna jest właśnie szczegółów, żebyśmy nie mieli poczucia, że czytamy coś innego jak fakty, fakty i jeszcze raz fakty, nawet jeżeli są one dla nas dziwne i trudne do przyjęcia. I czytamy, że dwukrotnie w tym fragmencie Bóg przemawia do Filipa przez swojego ducha. Najpierw każe mu wyjść na pustynną drogę z Jerozolimy do Gaza, następnie każe mu przyłączyć się do rydwanu etiopskiego dostojnika i Filip jest mu posłuszny. Bo jedną rzeczą jest to, że Duch Święty do niego mówi, inną rzeczą jest to, że on decyduje się zrobić to, co Duch Święty do niego mówi, bo wie, że Bóg przez swojego Ducha aranżuje to niezwykłe spotkanie. I kiedy patrzę na to spotkanie, no, przypominają mi się dni sprzed mojego nawrócenia, zanim przyszedłem do Chrystusa. W tamtym czasie byłem członkiem hinduskiego ruchu Hare Krishna. Studiowałem filozofię wschodu i praktykowałem, no mówiąc w skrócie, praktykowałem hinduizm. Wierzyłem w wielu bogów, a najbardziej w Krysznę, który miał być tym, który był najważniejszy spośród wielu, ale jednak spośród wielu. I za wszelką cenę próbowałem udowodnić moim przyjaciołom, moim znajomym ze szkoły, że to jest właśnie prawdziwa droga, że to jest to, na co warto, ten Bóg, za którym warto jest iść. Dlatego pewnego dnia rozwiesiłem w swojej szkole zaproszenie na spotkanie Hare Krishna w moim liceum, które sam zorganizowałem. Okazało się, że to zaproszenie było dla mojego kolegi głosem Ducha Świętego, którego wtedy nie rozumiał, ale którego nie potrafił zignorować. Coś nie pozwoliło mu obojętnie przejść obok tego zaproszenia i postanowił przyjść na to spotkanie. Kiedy na nie przyszedł, zobaczył tam mnie, a kiedy zobaczył mnie, rozpoznał swojego kolegę z podstawówki, z którym spędziliśmy mnóstwo czasu na rozmowach, wygłupach i innych rzeczach, na których spędza się czas w podstawówce poza nauką. To było dziwne, bo nie było to zaproszenie ani na spotkanie młodzieżowe w kościele, ani na koncert chrześcijańskiego zespołu, ani na wykład o Jezusie, a jednak mój kolega tamtego dnia, posłuszny Bogu i Jego prowadzeniu, wyszedł na tę pustynną drogę, którą ja jechałem z drugiej strony na swoim rydwanie, który może bogaty nie był, ale na pewno był bardzo poplątany w swoim zrozumieniu tego, kim jest Bóg. I tamtego dnia mój przyjaciel przysiadł się do mojego rydwanu i pomógł mi odkryć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Okazuje się, że wyprawa w nieznane z Duchem Świętym wcale nie musi być wyprawą do dalekiego kraju. Ta wyprawa może być bliższa niż ci się wydaje. To może być spotkanie osoby, z którą mijasz codziennie w swoim życiu, a której jeszcze nigdy nie opowiedziałeś o Jezusie. I w tym sensie na co dzień spotykamy ludzi, których często nawet nie znamy. Choć pracujemy razem, choć żyjemy razem pod jednym dachem, ale w jakimś sensie są nam duchowo obcy. Dlatego kiedy wyruszysz w nieznane z Duchem Świętym, On poprowadzi cię do ludzi, których nawet nie znasz. Albo nie znasz ich tak naprawdę. Gdy Filip podbiegł, czytamy dalej, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Czy rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten. I poprosił Filipa, aby wszedł i usiadł przy nim. A czytał akurat ten fragment pisma. Jak owca na rzeź był prowadzony i jak baranek milczał wobec tego, kto go strzyże. Podobnie nie otworzył swych ust. W jego poniżeniu odmówiono mu nawet sądu. Kto opowie o jego rodzie, bo jego życie usuwane jest z ziemi. Przy tych słowach eunuch odezwał się do Filipa. Powiedz proszę, o kim prorok to mówi? O sobie samym? Czy też o kimś innym? Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie. Ten człowiek musiał być prawdziwie spragniony Boga. Taki zwój ze słowami proroka Izajasza sporo kosztował i nawet jeżeli był bogatym człowiekiem, to bogaty człowiek ma tysiące rzeczy, na które może wydać swoje pieniądze. Ale wydać pieniądze na zwój, na którym zapisane są słowa jakiegoś starożytnego proroka, może zrobić tylko ktoś, kto ma przeczucie, że w tych słowach można znaleźć coś więcej niż tylko słowa. Że te słowa mogą przynieść życie. Jadąc czytał na głos, co nie było niczym dziwnym w tamtych czasach. To, co dziwne, to fakt, że naraz do rydwanu podbiega obcy mu człowiek, który nie patrząc na królewski status czytającego, pyta go dosyć odważnie, czy rozumiesz, co czytasz? Trzeba mieć tupet, żeby zadać takie pytanie królewskiemu doradcy. A może to wcale nie tupet? Może to głębokie przekonanie, o którym już dzisiaj mówiliśmy, przekonanie co do tego, że być może to jest jedna szansa na milion. Być może Bóg otworzył pewną możliwość i właśnie w tej możliwości mam szansę na to, żeby opowiedzieć, wyjaśnić, pomóc zrozumieć temu, którego Bóg postawił na mojej drodze, pomóc zrozumieć to, kim jest Jezus i co dla nas uczynił. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić, odpowiedział tamten i zaprosił go do swojego rydwanu, a kiedy po chwili odczytuje słowa z Księgi Izajasza z 53 rozdziału, który my dzisiaj znamy jako pieśń o słudze Pana, pieśń o cierpiącym Mesjaszu. Dzisiaj z tej perspektywy, czytając ten fragment, nie mamy żadnych wątpliwości, że cały 53 rozdział Księgi proroka Izajasza to zapis proroctwa sprzed setek, teraz już sprzed tysięcy lat, które zapowiadało przyjście właśnie Jezusa Chrystusa. W niektórych szczegółach wręcz jest identyczny co do tego, w jaki sposób Jezus umierał i w jaki sposób ponosił śmierć za nasze grzechy. Po co to wszystko? I właśnie zaczynając od tego fragmentu, Filip głosi mu dobrą nowinę o Jezusie. Musimy pamiętać, że Filip nie był uczonym rabinem. To nie jest jeden z tych doskonale wykształconych w prawie nauczycieli Pisma Świętego, który wie dokładnie, co które słowo znaczy i potrafi wszystko wyjaśniać. Więcej, Filip nie był nawet jednym z apostołów, najbliższych uczniów Jezusa. Filip był kimś, kogo Pismo Święte nazywa diakonem, czyli kimś, kogo my w naszej społeczności nazywamy osobą z grupy, w czym mogę pomóc. To był właśnie taki człowiek, który dbał o to, żeby ludzie mieli gdzie usiąść, żeby mieli co jeść, żeby mogli być zaproszeni, żeby można było sprzątnąć, ogarnąć po całym spotkaniu. To był człowiek, który służył w tamtej społeczności, ale nie usługiwał Słowem Bożym. Nie był kaznodzieją, nie był nauczycielem. A jednak to właśnie on jest tym, którego Bóg wybiera na to spotkanie. Więcej. To nie był czas, kiedy teologia chrześcijańska była wyłożona i zapisana w listach apostolskich, które my dzisiaj mamy. Oni nie mieli tego, oni mieli wszystko, co mieli, to mieli Stary Testament, który on akurat znał i mieli nauczanie apostołów, które było przekazywane z ust do ust. To wszystko. Przekonanie o tym, że Jezus jest tym, kim mówił, że jest, które zostało im przekazane przez innych apostołów. A jednak Filip, napełniony Duchem Świętym, nie wahał się wyjaśnić Etiopczykowi tego, co Boże Słowo mówiło o Jezusie i musiał w tym być bardzo skuteczny, tak samo skuteczny, jak pozostali apostołowie. Bo jak patrzymy dalej na tę historię, wreszcie etiopski dworzanin zrozumiał, co było napisane w starych księgach. I to właśnie od jego imienia wziął nazwę pewien projekt, który nazywa się Projekt Filip, prowadzony w naszym kraju przez Ligę Biblijną. To taki cykl kilkutygodniowych spotkań, cotygodniowych spotkań z Ewangelią Jana, podczas którego zwykli wierzący ludzie towarzyszą innym ludziom w czytaniu i rozumieniu Bożego Słowa. Oboje czytają po 3 rozdziały, a następnie spotykają się i wspólnie odpowiadają na pytania zawarte po każdym z kolejnym 3 rozdziale. Tysiące ludzi na całym świecie w ten sposób nie tylko pierwszy raz w życiu przeczytało Ewangelię, ale jeszcze ją zrozumiało i zawierzyło swoje życie Jezusowi. W naszej społeczności mamy przynajmniej kilkanaście osób, które swoją podróż z Jezusem rozpoczęło właśnie od takich zwykłych, prostych spotkań nad Ewangelią, w której ktoś im towarzyszył i niekoniecznie był to pastor, teolog albo ktokolwiek wykształcony w tę stronę, ale inny wierzący człowiek, który uwierzył w Jezusa i którego Duch Święty prowadził w tym właśnie osobistym dzieleniu się dobrą nowiną z innymi. Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli dobra nowina o Jezusie nie przebija się dalej, to dlatego, że jakiś Filip nie jest gotowy pójść. I sporo w tym racji. Bo prawdziwa przemiana, głęboka przemiana człowieka jest możliwa tylko dzięki przyjaznej konfrontacji z Bożym Słowem i wskazywaniu na Jezusa. Ludzie, tak jak ten człowiek, często mają przeczucie Boga, ale nie znają Go osobiście, nie znają Jego słowa i swoje wyobrażenia o Bogu budują w oparciu o doświadczenia z takim czy innym kościołem, budują w oparciu o życiowe przeżycia czy codzienne zmaganie się z trudną rzeczywistością. Jeżeli nie znajdzie się w ich życiu taki Filip, który nie tylko da mu do ręki Boże Słowo, ale jeszcze pomoże mu je zrozumieć, to marne są szanse na to, żeby w życiu tej osoby nastąpiła głęboka przemiana. I do tego wcale nie potrzeba studiów teologicznych, ale gotowości do tego, aby ruszyć w nieznane i towarzyszyć komuś w jego duchowej podróży. A ludzie często są spragnieni Boga, nawet o tym nie wiedząc. Doświadczyłem tego niedawno, kiedy podczas kolejnego zjazdu szkoły, w której teraz uczestniczę, w której się uczę, Polskiej Szkoły Reportażu, na jednej z przerw rozmawiałem z grupą studentów. Ludzi w wieku 20-30 lat, większość z nich o bardzo liberalnych, bardzo radykalnie wręcz czasami liberalnych poglądach. I podczas tej rozmowy opowiedziałem historię jednej z osób, która w naszej społeczności przyszła do poznania Boga. I kiedy opowiadałem tę historię, patrzyłem, jak jeden z najtwardszych studentów tej szkoły stoi, patrzy na mnie, patrzy mi prosto w oczy i w jego oczach pojawiają się łzy. Stoi twardo, ale pojawiają się łzy, bo nigdy o takim Bogu nie słyszał. I nigdy o takiej społeczności nie słyszał. Nigdy nawet nie wiedział, że człowiek może, żyjąc tylko z przeczuciem Boga, robić odważne kroki na drodze do poznawania Go i że można komuś towarzyszyć w takiej podróży. Ludzie mają przeczucie Boga. To pytanie jest tak naprawdę o to, czy my, czy wśród nas, czy każdy z nas będzie takim Filipem, który będzie towarzyszył komuś w tej duchowej podróży, bo kiedy wyruszysz w nieznane z Duchem Świętym, okaże się, że On otworzy przed tobą możliwości głoszenia słowa, których się nie spodziewałeś. Być może myślisz, nie, to się zdarza innym ludziom. Może czas wyruszyć w nieznane. Może czas wreszcie wyruszyć w nieznane z Duchem Świętym i wyjść na pustynną drogę, tam, dokąd cię Duch prowadzi i otworzyć swoje usta wobec ludzi, do których bałeś się, może myślałeś, nie, oni nigdy tego nie przyjmą, nie, oni nawet nie będą chcieli o tym słuchać. Spróbuj. Nawet nie wiesz, jakie możliwości przed tobą otworzy Bóg, możliwości głoszenia słowa, kiedy wyjdziesz na tę pustynną drogę i wyruszysz w nieznany z Duchem Świętym. I czytamy, że gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zawołał: oto woda. Co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział: jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to: wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz. Obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch już go więcej nie zobaczył, ale z radością podążał dalszą drogą. Filip natomiast znalazł się w Azocie, obchodząc wszystkie miasta, głosił dobrą nowinę, aż doszedł do Cezarei. Widzimy, że Filip nie zatrzymał się tylko na tłumaczeniu, kim jest Jezus, ale musiał mu też podpowiedzieć, co należy zrobić dalej. Sama wiedza o Jezusie jeszcze nie zbawia. To, że wiesz o Nim, nawet być może od najmłodszych lat swojego życia, to jeszcze nie zbawia. Tym, co zbawia, jest wiara w Jego osobę. Wiara w to, że On jest tym, kim powiedział, że jest, że On jest Synem Bożym, że był, kiedy chodził po tej ziemi, był w 100% człowiekiem, albo w 100% Bogiem. Drugiego takiego nie było i drugiego takiego nigdy nie będzie. Że umarł na krzyżu jako ofiara doskonała za nasze grzechy, za Twoje grzechy. Stając się w tym momencie, kiedy wisiał na krzyżu Golgoty, stając się grzechem, każdym grzechem tego świata, również Twoim, każdym grzechem, który w życiu popełniłeś, stał się tym grzechem za Ciebie. Do tego stopnia, że Jego Ojciec, z którym trwał w jedności, musiał odwrócić swoją głowę, aż Jezus zawołał: Boże mój, czemuś mnie opuścił? No właśnie dlatego, że Święty Bóg nie może mieć nic wspólnego z grzechem. a tego dnia Chrystus stał się grzechem za ciebie i za mnie i za całą ludzkość. Że zmartwychwstał trzeciego dnia. Że pokonał śmierć raz na zawsze. Pokonał śmierć i dał każdemu człowiekowi, który w Niego uwierzy, nadzieję wiecznego życia z Nim. Że śmierć nie jest końcem, ale zaledwie początkiem zupełnie nowego, innego życia. Że zbawienie to dar od Boga. To nie jest coś, na co możesz sobie zasłużyć. To nie jest tak, że będziesz szedł przez całe swoje życie i wierząc w Jezusa będziesz całe życie szedł i zastanawiał się, czy już wystarczy, czy jeszcze coś lepszego muszę zrobić, czy jeszcze jedna akcja, jeszcze jedno działanie, jeszcze jedna pomoc drugiemu człowiekowi, czy jeszcze coś mogę dołożyć do tego, co Bóg już uczynił. Nie możesz. Możesz tylko przyjąć to jako dar z łaski przez wiarę. Uwierzyć, przyjąć i żyć z wdzięczności za to, co już otrzymałeś. Wtedy twoje dobre uczynki nie będą sposobem na zarobienie sobie na niebo, ale będą aktem wdzięczności wobec Boga za to, że to niebo tobie podarował w osobie swojego Syna. Że na znak swojej wiary człowiek powinien przyjąć chrzest, który jest świadomym wyznaniem wiary i obrazem naszej śmierci i zmartwychwstania do nowego życia, niezależnie od tego, w jakiej tradycji kościelnej zostaliśmy wychowani, czy w jakiej tradycji niekościelnej zostaliśmy wychowani. Sam chrzest, taki czy inny, nie zbawia. Sam chrzest nie zbawia. Ale odsuwanie chrztu jako świadomego wyznania wiary jest wyrazem nieposłuszeństwa wobec Boga. Jeżeli uwierzyłeś w to, że On jest twoim Panem i Zbawicielem, to na znak tej wiary, świadomej wiary, nie wiary, którą wyssałeś z mlekiem matki, nie wiary, która narodziła się w twoim domu, ale wiary, która jest twoją wiarą osobistą, pewnego dnia musisz przyjąć chrzest. A powiem, dobrze, żebyś przyjął chrzest. Powiedziałem, że chrzest nie zbawia, to prawda. Ale czy na pewno chcesz ryzykować ten moment, kiedy staniesz wobec świętego Boga pewnego dnia i będziesz mówił Mu, On Cię zapyta, a dlaczego... Kiedy uwierzyłeś we mnie, dlaczego nie ochrzciłeś się, dlaczego nie dałeś się zanurzyć w wodzie i wynurzyć na znak śmierci i zmartwychwstania do nowego życia? Dlaczego nie zrobiłeś tego na znak mojego, twojego wyznania, mnie jako twojego Pana i Zbawiciela? I co mu wtedy powiesz? Będziesz mówił, że nie wiedziałeś? Będziesz mówił, że ktoś ci mówił, ale myślałeś, że to nie jest aż takie ważne? Powiesz, że czekałeś, czy jeszcze jest ten czas i czekałeś na dobry moment, czekałeś na żonę, męża, kolegę, koleżankę, przyjaciół, czekałeś na ten czy tamten moment. Naprawdę? Naprawdę? Niezależnie od tego, z jakiej tradycji kościelnej pochodzimy i w jakim kościele się narodziliśmy, każdy z nas tę decyzję o pójściu za Jezusem, a później o ochrzczeniu się na znak naszej wiary musi podjąć osobiście. Mój najmłodszy syn, wczoraj jechaliśmy samochodem i on po drodze zaczął pytać mnie. Zaczął pytać mnie o to, tato, jak to jest z tym chrztem? Wiesz, mówi, ja chyba jeszcze nie jestem gotowy, mówi do mnie mój 10-letni syn. Ja powiedziałem do niego, a powiedz tak po prostu, czy wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym? On mówi, tato, wierzę w to. A czy wierzysz w to, że On umarł na krzyżu, zmartwychwstał trzeciego dnia? Mówi, tato, wierzę w to. Ale mówię, Adaś, ale tak naprawdę rozumiesz, że jesteś grzesznym człowiekiem, że popełniasz złe rzeczy, że... On mówi, tato, rozumiem to. Rozumiem to. Myśl sobie, gdyby on dzisiaj przyszedł do mnie i powiedział, tato, chcę przyjąć chrzest, nie broniłbym mu tego. Bo wychował się w domu, w którym rzeczywiście chrześcijaństwo wystał z mlekiem matki, co nie było ani doświadczeniem moim, ani doświadczeniem mojej żony. Ale przyszedł taki moment w jego życiu, przychodzi moment w jego życiu, kiedy on powoli zdaje sobie sprawę z tego, że to nie jest istotne, że my jako rodzice wierzymy, że ja czy Agnieszka, że jestem pastorem, że prowadzimy społeczność chrześcijańską, ale że przychodzi moment jego osobistej refleksji. On już to czuje i wie, że za chwilę być może będzie ten moment, kiedy będzie mógł podjąć tę decyzję świadomie i zrobić to. Nawet on, nawet dziecko pastora. I nawet w tej historii widzimy, że Etiopski dworzanin nie miał wątpliwości, co należy zrobić, kiedy, jeżeli się uwierzyło w Jezusa. A Filip nie waha się ani chwili i mówi, jeżeli wierzysz, możesz. I nie czyni żadnych trudności temu, który chce się ochrzcić, zatrzymują wóz, wchodzą do wody i Filip towarzyszy eunuchowi w wyznaniu jego wiary, czego sam się pewnie nie spodziewał tego poranka, kiedy jadł swoje śniadanie. I kiedy usłyszał, że Duch Święty nakazał mu wyjść na pustynną drogę z Jerozolimy do Gazy. Bo kiedy wyruszysz w nieznane z Duchem Świętym, On pozwoli ci towarzyszyć ludziom w ich wyznaniach wiary, z którymi sam będziesz zaskoczony. I w ten sposób przez to niezwykłe spotkanie Bóg realizował swój plan docierania z Ewangelią aż po krańce ziemi. Pewnego dnia z tą Ewangelią dotarł również do Tomaszowa. Dzięki tej Ewangelii większość z was dzisiaj tutaj jesteście. Bo to ona, ktoś kiedyś gdzieś opowiedział wam tę dobrą nowinę. To ona zbawiła was, dała wam nowe życie i sprawiła, że możecie być dzisiaj częścią chrześcijańskiej wspólnoty w Tomaszowie i w Łodzi. Ale to zadanie, które Bóg dał swoim uczniom, ono jeszcze nie zostało do końca wypełnione i dzisiaj jesteśmy tutaj razem i chyba nie ma lepszego momentu, żeby powiedzieć, że my jako społeczność chrześcijańska Tomy w Tomaszowie i w Łodzi czynimy to naszą pierwszą i najważniejszą powinnością, aby czynić uczniami innych. W Tomaszowie, w Łodzi, w Piotrkowie, w Kenii, w Zimbabwe, w Afganistanie i aż po krańce ziemi, tam gdzie nas Pan Bóg pośle. Tam będziemy to robić. I gdybyśmy kiedykolwiek zajęli się czymś innym i robili rzeczy, które nie prowadzą do tego, aby pomóc innym ludziom poznać Jezusa, to każdy z was, tak jak tu jesteście na tej sali, możecie przyjść, podejść do mnie, do kogokolwiek z nas, liderów tego kościoła i powiedzieć, to nie tak. Musimy wrócić do tego, co było początkiem. I dzisiaj już za chwilę będziemy mogli być świadkami chrztu wiary kolejnych osób, na których drodze Bóg postawił swoich Filipów, którzy nie bali się wyruszyć z nimi w nieznane, aby odważnie głosić im Boże Słowo. Jeśli więc chcesz ruszyć w nieznane, to bądź uważny na prowadzenie Ducha Świętego, bo może się okazać, że ta podróż może być dużo bardziej ekscytująca niż nawet najdalsza wyprawa na najdalszy kontynent. Dlatego, że kiedy posłuszni Bogu idziemy tam, gdzie Duch nas posyła i głosimy Słowo, które wskazuje na Jezusa, nawet najbardziej oddaleni od Boga ludzie mogą stać się częścią Jego Kościoła.